Proszę Państwa, czytasz i więcej wiesz, czytasz i stajesz się mądrzejszy. Mamy dzisiaj już gości. Jest na antenie już pan Zbigniew Tomasz Nowak, znany nam. No, mam tutaj taką książkę dużą, z ilustracjami, pięknie, w twardej okładce. Naturalne kuracje w przeziębieniu i grypie. Panie Zbigniewie, witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu. Najnowsza książka.
Najnowsza książka, proszę ojca, ponieważ już od dawna nosiłem się z zamiarem napisania takiej książki i materiały do tej książki gromadziłem, tak jak obliczyłem ostatnio, kilkanaście lat.
To pan jest...
Dlatego jest taka gruba.
No ale ciekawy jestem, panie Zbigniewie, ale te przepisy na pewno są, może nie wszystkie, ale niektóre chociażby już gdzie indziej podane.
Tak, ale w tej książce starałem się...
Są pozbierane
ojca,
wszystkie o przeziębieniu.
No, ale... Starałem się takie troszeczkę inne, nowe, na przykład podaję tam przepis taki, o którym mówiłem, jak występowałem w telewizji Trwami w Radiu Maryja w styczniu. Podałem przepis na takie wspaniałe masło propolisowe, którym w Rosji na przykład leczy się nawet gruźlicę płuc od dawna.
Ale panie Zbigniewie, wie pan co? A nie mógłby pan tego takich ziół wszystkie sam, żeby od pana kupić, czy gdzieś tam? Bo to, kto to będzie robił takie masło propolisowe?
Łatwo. No wczoraj robiłem, proszę ojca, do programu telewizyjnego.
No to
bardzo
trzeba było więcej zrobić.
I masło ekstra.
No to pan, dużo pan zrobił?
No, zrobiłem nie za dużo tego, dlatego że teraz akurat nie
myślałem,
mam potrzeby,
że pan
stosować,
nam tu przyśle, no.
Ale robiłem to do programu, no, żeby właśnie w programie telewizyjnym pokazać. Ale proszę ojca, jest tutaj w tej książce sporo też informacji o takich
masło
roślinach zapomnianych.
Ale masło propolisowe, jak to się robi? Co to jest?
Trzeba mieć propolis od pszczelarza, taki rozdrobniony. A propolis to jest kit pszczeli, który zeskrobuje się tak mozolnie z tych ramek. I to zaledwie 20-30 gramów z jednego ula można pozyskać, dlatego jest to cenne lekarstwo. I taki rozdrobniony propolis umieszcza się w słoiku, dodaje się do tego masło ekstra, oczywiście bez żadnych dodatków, bez oleju. No i w takiej łaźni
wodnej... To prawdziwe masło, ach przepraszam, ale to prawdziwe, proszę pana, ale w tych masłach w sklepie to są różne składniki.
Nie, jest też masło ekstra do kupienia, proszę ojca. Jest, aha, tylko rzadko można kupić, dlatego że dodają przeróżne właśnie takie inne dodatki, między tak, innymi olej jakiś tam, nie wiem. Ja zawsze kupuję masło ekstra, które jest tylko, gdzie jest tylko tłuszcz pochodzący z mleka. I w takiej kąpieli, to trzeba wodnej, bo to się wstawia do garnka, na dno jeszcze się daje oczywiście taką jakąś ściereczkę, tak jak przy gotowaniu słoików na zimę, przetworów na zimę. I to w takiej temperaturze do 80 stopni miesza się około 10-15 minut, pozostawia aż ta woda wystygnie w tym garnku, potem się przecedza i mamy wspaniałe masło propolisowe, które można wykorzystywać przy zapaleniu zatok na przykład, bo teraz ostatnio bardzo dużo ludzi uskarża się właśnie na zapalenie zatok, nawet tydzień temu mówiłem w telewizji też na ten temat i było bardzo dużo właśnie pytań na ten temat. Zresztą, proszę ojca, byłem też gościem audycji Rozmowy Niedokończone, gdzie nawet pani z Florydy dzwoniła i też pytała, co bym poradził na zapalenie zatok. Także i na Florydzie też mają problem z zapaleniem
zatok.
Pewnie,
ale zaraz, właśnie ja tu patrzę na ten spis, to niesamowicie dużo jest, patrzę... Ile ta książka ma? Ponad 300 stron.
326, dokładnie.
No właśnie. Masz ludzie.
Starałem się o wszystkich infekcjach właśnie typowych, takich dla jesieni, zimy i wczesnej wiosny napisać.
Patrzę, a więc miód jest tam... zagęszczonym przecierem z owoców rokitnika na przykład.
Tak jest, rokitnik wspaniały lek.
Miód z imbirem i czosnkiem na bóle z przeziębienia.
Tak jest, to jest naturalny lek na bóle właśnie z przeziębienia i nie
lecznicza
tylko.
Lecznicza jest cała roślina nasturcji. Patrzę, chrzan z miodem. Coś nie, miód z propolisem niezastąpiony przy anginie.
I przy zapaleniu zatok także.
Patrzę, duszona cebula ułatwiająca oddychanie i oczyszczająca oskrzela. No tylko naturalne, bracia, nie te...
Oczywiście, no, proszę ojca, teraz jak tak świat drży przed tymi koronawirusami...
Czuję, że ja muszę mieć to doglenda grindelia.
No to jest taka nowa roślina.
Zupełnia nowość w leczeniu uporczywego kaszlu.
Nie ma lepszego leku na kaszel w tej chwili. Mówiłem też w Radiu Maryja i w telewizji Trwam o tej doględzie w styczniu i wiem, że było bardzo dużo pytań, bo nawet mi dzwoniła pani Ania z naszego dziennika i mówiła, że też tam dzwonili i pytali o tę roślinę, żebym koniecznie napisał w naszym dzienniku. I będzie w kwietniu.
Wie pan co, to musielibyśmy mieć kogoś takiego, kto by to robił, wszystkie te, ja dziękuję. To
było... Nie, proszę ojca. Wystarczy się zaopatrzyć w sklepie zielarskim i no tam
ja
podaję takie przepisy
takie
proste,
historie.
żeby dużo czasu też nie tracić i żeby też bardzo takie drogie składniki nie były.
Sosna, stary lek na zimowe infekcje. O, antidotum z polskich lasów. Leczymy się tym jankiem. Tyle tego jest, proszę pana, piękne. Proszę nam jeszcze coś powiedzieć, bo naprawdę to jest tak interesujące.
Musimy no właśnie,
znowu
proszę
zrobić
ojca,
jakieś rozmowy z panem.
Bardzo dziękuję. Chcę powiedzieć, że właśnie świat drży przed koronawirusami w tej chwili. Ale gdyby tak zadbać o układ odpornościowy, to by nie było tego problemu. Bo był taki czas, że naukowcy zasiadający przy Światowej Organizacji Zdrowia, to było w latach 70., powiedzieli, że właściwie księgę związaną ze zwalczaniem właśnie drobnoustrojów to należy zamknąć, bo mamy antybiotyki i tak dalej, i tak dalej. I to była ignorancja naukowa, dlatego że co teraz się dzieje z wirusami przeróżnymi. Ale gdyby tak zadbać o układ odpornościowy...
No to co robić, proszę pana?
No właśnie, czy
antybiotyki?
Zaczynam od
panie Zbigniewie,
rozdziału wzmocni układ odpornościowy, a zapomnisz o infekcjach.
No to jak to robić?
Bo to jest nasz najlepszy strażnik, który w dzień
no
i w nocy czuwa nad tym.
System immunologiczny, tak, odpornościowy.
I podaję tam właśnie tutaj różne takie porady związane właśnie z tym, żeby stosować na przykład jeżówkę purpurową, tylko oczywiście rozważnie, bo o tym się nie mówi w reklamach często, jak się jeżówkę właśnie reklamuje, różne preparaty z jeżówki, a ja właśnie o tym piszę, żeby nie dłużej jak 20 dni, co drugi dzień, albo 10 dni codziennie, bo czasami można sobie zaszkodzić.
A co to jest ta jeżówka?
A to jest taka roślina też i ozdobna, bardzo ładna, pochodząca z Ameryki Północnej, która zadomowiła się właśnie w Polsce już od dawna. Bardzo dużo jest preparatów właśnie takich uodparniających, wzmacniających układ odpornościowy właśnie z tą rośliną. Tyle tylko, że ja czasami jak słyszę, jak reklamują różne preparaty z tą jeżówką, nigdy nie mówią, jak ją stosować. Bo to jest roślina, owszem, bardzo dobra, jeśli chodzi o pobudzanie układu odpornościowego, ale trzeba taką kurację prowadzić rozważnie. I o tym właśnie w książce piszę i powtarzam ciągle o tym.
Żeby książka nie za dużo... bardzo ładnie wydana, ale nie jest tania.
Tak, no tak, zgadza się.
Bo... No, ale po to, no bo to grube okładki i to wszystko razem... No,
tak jest, no poza tym ilustracje kolorowe, proszę ojca, no i 326 stron takiego dużego formatu.
Tak.
No więc trzeba o układ odpornościowy dbać nieustannie i wtedy się nie będziemy musieli obawiać żadnych bakterii, żadnych wirusów, bo mamy swój wspaniały strażnik, który w dzień i w nocy czuwa nad tym, żeby te bakterie, wirusy i grzyby do organizmu nie wnikały. Ale ludzie o układ odpornościowy nie dbają.
No wie pan, jak ludzie nic sam nie robią, nawet przetworów, tylko gotowe, tam są
no
z konserwantami.
Właśnie. No nie? Więc właśnie, a na końcu książki podaję tutaj takie przepisy na przetwory o wyjątkowej mocy właśnie takiej leczniczej, z porzeczki czarnej, z róży, z rokitnika, jak ojciec mówił. To są właśnie wspaniałe rzeczy, które kiedyś obowiązkowo musiały być w spiżarniach naszych prababek. I nie było żadnych antybiotyków, a prawie nikt nie chorował, albo bardzo rzadko.
No właśnie, pan pisze, miód z owocami rokitnika, zima, bez chorób.
Tak jest. Na Syberii, gdzie właśnie rokitnik jest bardzo popularną rośliną, to właśnie robi się przeróżne przetwory z rokitnika. I przecież jakie są tam warunki na Syberii? I mało kto choruje. Wspomniał ojciec o nasturcji. O nasturcji też pisze, bo to jest taka roślina przede wszystkim ozdobna, stara roślina ozdobna, ale która w tej chwili zrobiła wielką karierę w medycynie, ponieważ zawiera przeróżne substancje, które mają działanie bakteriobójcze na przykład, czy wirusobójcze. Bardzo się przydaje właśnie nasturcja przy zapaleniu zatok, przy zapaleniu oskrzeli, przy uporczywym kaszlu, przy grypie, bo w tej chwili straszy się świat koronawirusami, a nic się nie mówi na przykład o wirusach grypy, która w tej chwili zbiera też bardzo wielkie żniwo. Chyba 15 osób w tym roku już zmarło w Polsce z powodu grypy.
No.
A gdyby tak właśnie zadbać o to, żeby w domowej apteczce był właśnie propolis, na przykład nalewka propolisowa, czy takie masło propolisowe, czy doglenda, czosnek oczywiście obowiązkowo, cebula i inne takie dary z apteki Pana Boga, to na pewno by nie było.
Tylko jak się naje cebuli, to później... Pańki. Ale co robić, bo później chodzi po taki cebularz, to... Nie można wytrzymać.
No to proszę ojca, trzeba taką kurację sobie robić na noc. Rano już nie będzie takiego zapachu uporczywego, ale to jest stary sposób. Ja tam podaję nawet taki przepis na duszoną cebulę z odrobiną smalcu gęsiego. To bardzo dobrze działa właśnie na zapalenie oskrzeli. I na astmę również dla ludzi starszych, którzy mają właśnie problemy z oddychaniem, którzy mają problemy właśnie często z rozedmą płuc, no to właśnie taka duszona cebula nieoceniona. Poza tym ten smog wszechobecny, no to żeby oczyścić organizm i przede wszystkim oskrzela z tego właśnie zalegającego szkodliwego śluzu, no to właśnie polecam duszoną cebulę. To jest wspaniały lek. Zresztą duszona cebula to jest wspaniały lek również na uodparniający organizm na infekcje, ponieważ cebula zawiera dużo inuliny, która
panie,
z kolei
panie
jest pożytkiem dla bakterii. Takich.
Panie Zbigniewie, musimy zrobić rozmowy niedokończone. Zapraszam
bardzo
już
chętnie.
Serdecznie.
Będzie mi bardzo miło.
Będzie bardzo dużo ciekawych rzeczy, a zwłaszcza teraz, w okresie tych gryp różnych, prawda, naturalne kuracje w przeziębieniu i grypie. Najnowsza pozycja pana Zbigniewa, Tomasza Nowaka, prawda?
Tak jest.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie.
Jeszcze raz podaję tytuł. Naturalne kuracje w przeziębieniu i grypie. Dużo jest różnych przepisów. To jest 320 stron ponad. Tak? 323 strony. 4. Nie, 327 stron. Tak. Proszę Państwa, dobra rzecz. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję serdecznie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam również z Panem Bogiem.
Dużo dobrych rzeczy jest. Widać, że te mamy, że były równocześnie znawcami tych różnych ziół i tak dalej, normalnego odżywiania, niesztucznego, nie te fast foody, to ludzie będą zdrowi, proszę Państwa. I do Fundacji Nasza Przyszłość, później na koniec podam telefony też. Weźcie Państwo coś do pisania. Tam też można tą książkę zdobyć. A nie tylko, pomyślmy o religijnych rzeczach. Religijne, duchowe, żeby taki mądrzejsi ludzie byli, bo to jest, proszę Państwa, ważne. No, a teraz już mamy gościa następnego, wspaniałego pana redaktora, pan redaktor Grzegorz Górny. Czy już jest? Nie widzę, ale usłyszę.
Tak, jestem. Szczęść Boże, ojcze dyrektorze, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Pięknie. Panie redaktorze, no najnowsza książka to jest ogromna praca. Mogę tylko podziwiać. Nieznane karty historii Kościoła. Tajne archiwum watykańskie. Właśnie zostało otworzone, prawda? Chociaż teraz jest zamknięte z racji koronawirusa. Słyszałem, wie pan, tak nie chcę zmieniać tematu, ale słyszałem, że w Rzymie również nie było mszy świętej wczoraj w kościołach.
No niestety.
Nie było nawet, bo koronawirus, ale wie pan, ale bary otwarte i restauracje.
No właśnie, to jest zadziwiające, że władze Włoch wydały decyzję, żeby zamknąć kościoły, żeby nie było chrztów do 3 kwietnia.
Pogrzebów też nie. Ciekawy jestem, co oni...
No właśnie, co zrobią przecież z tymi umierającymi, ale okazuje się, że w tym samym czasie otwarte są bary, dyskoteki, odbywają się...
Dyskoteki też?
No tak, odbywają się inne takie rozrywkowe, kameralne uroczystości.
Tak, w Wielkim Poście, cudownie, prawda?
Tak, zadziwiające. Natomiast zakazuje się uroczystości kościelnych. A jeszcze wcześniej
coś
to samo...
Mi to... Słuchajcie, spróbujmy, proszę państwa, pomyśleć. Nie chcę tu krytykować duchownych tych zarządzeń, ale... No nie dajmy się zwariować, coś mi to nie gra.
Znaczy duchowni, to znaczy diecezje się podporządkowały zaleceniom państwa, ale też słyszałem o niektórych proboszczach na północy Włoch, którzy powiedzieli, że nie podporządkują się tym zaleceniom i oni będą odprawiać mszę. I w tej chwili we Włoszech trwa taka dyskusja w tym świecie katolickim, czy podporządkowywać się, czy nie? Czy jednak odprawiać mszę, czy nie?
Ale kościoły są otwarte, tylko do zwiedzania.
Tak, to znaczy nie można odprawiać publicznie mszy, bo księża prywatnie mogą. Natomiast zawieszony jest kult publiczny. Ale jak mówię, niektórzy księża mimo to odprawiają takie msze dla wiernych. Na przykład cytując tych męczenników z Abiteny z pierwszych wieków, którzy mimo tego, że groziła kara śmierci za uczestnictwo w mszy, to jednak brali w tym udział i złapani przez rzymskich żołnierzy mówili, no my bez Eucharystii żyć nie możemy. Tak tłumaczyli, dlaczego uczestniczyli w mszy, mimo że groziła za to śmierć.
Panie redaktorze, słyszałem o takim przypadku, oczywiście ja wszystkiego nie obserwuję, bo nie da rady, ale już kilka dni temu jakiś ksiądz na północy, na jakiejś wiosce odprawił mszę świętą i go policja go zarekwirowała, tego proboszcza. Podobno z kurii przyszło polecenie, że nie ma mszy świętej, tak, z kurii biskupiej. A on przez internet, i on powiedział, a internetu nie mam. No ale że policja przychodzi po cywilu, sprawdza, to tak jak w ubeki chodzili kazania, sprawdzali księży, to teraz tam coś podobnego, co pan
tak,
ma?
Ale powiem, że mną najbardziej wstrząsnęła inna wiadomość z Lourdes, gdzie władze sanktuarium zdecydowały, żeby zamknąć te sadzawki, te baseny lecznicze z cudowną wodą ze źródła z Lourdes, dlatego że stanowią zagrożenie dla chorych, którzy tam przyjeżdżają. Ale przecież przez 100 kilkadziesiąt lat z tych basenów korzystały dziesiątki tysięcy, może nawet miliony wiernych i nikt nigdy się tam nie zaraził.
Nie stwierdzili jakiegoś zarażenia.
Tak, ani żadną sepsą, ani żadną egzemą, mimo że tam ludzie byli zanurzani z różnymi chorobami, często chorobami skóry, ropijące wrzody i tak dalej. Nigdy nie zanotowano tam jakiegokolwiek zachorowania na chorobę zakaźną, ponieważ Matka Boża obiecała, że tam się przychodzi po zdrowie, po uzdrowienie z chorób. I teraz okazuje się, że nawet w Lourdes zamknięto te baseny.
Myślę, także, że panie redaktorze, coś z wiarą jest nie tak, nie?
No tym bardziej, że tutaj nie było zalecenia władz. Tak jak biskupi włoscy mogą jednak mówić, że było polecenie władz, to to w przypadku Lourdes żadnego polecenia władz francuskich tutaj nie było. To same władze sanktuarium.
Jakoś tam skutki rewolucji francuskiej weszły i w umysły, i w serca. Prawda?
No, ale niestety to jest taki przejaw chyba niewiary w obietnicę Matki Bożej w Lourdes. I jeszcze ja widzę taki jednak bardzo mocny kontrast między tym, co się dzieje teraz, a tym, jak kiedyś reagowali ludzie w czasach zarazy, kiedy wybuchały epidemie, to ludzie gromadzili się wokół kościołów, uciekali do kościołów. A dzisiaj się okazuje, że kościoły są zamykane, że się odstrasza ludzi od kościołów, zakazuje mszy. Kiedyś były odprawiane nabożeństwa przebłagalno-pokutne. Dzisiaj tego nie widać. Nawet warszawska pielgrzymka piesza, która w 1711 roku została zainicjowana, to na skutek właśnie dżumy, która szalała wtedy w Warszawie i ona ruszyła z Warszawy do Częstochowy na pieszo właśnie po to, żeby po pierwsze pokutować, przepraszać Boga za grzechy, a po drugie błagać Go o zaprzestanie tej epidemii. I tak zawsze było w dziejach Kościoła. Nawet w Mediolanie święty Karol Boromeusz, kiedy tam panowała zaraza, to sam osobiście przewodniczył procesji, która szła ulicami miasta. A dzisiaj w tym samym Mediolanie zamyka się kościoły, likwiduje się msze, więc niesamowity kontrast widzimy.
Tak, no tak. Właśnie. Ale my mamy tajne archiwum watykańskie, otworzone jest i już właśnie te dotknęli sprawy tego to Piusa XII, o którym tak po prostu kłamali, że był przeciwko Żydom, prawda? A on tysiące Żydów uratował.
No właśnie, nawet taki żydowski historyk i dyplomata Pinchas Lapide obliczył, że Pius XII uratował około 850 tysięcy Żydów w czasie wojny. Dlatego, że polecił podległym sobie placówkom na terenie całej Europy pomaganie Żydom. Na przykład parafie wystawiały fałszywe metryki chrztu. Katolickie sierocińce przyjmowały żydowskie sieroty. Wyrabiano fałszywe dokumenty i szmuglowano Żydów za granicę. A kiedy Niemcy okupowali Rzym, to Pius XII w swoich osobistych apartamentach w Castel Gandolfo i w innych watykańskich pomieszczeniach ukrył około 8 tysięcy Żydów. I o tym mówił na przykład naczelny rabin Rzymu, Izrael Zolli, który został osobiście uratowany przez papieża Piusa XII, ponieważ był przez niego ukrywany na terenie Watykanu, w apartamentach papieskich. Także ta czarna legenda...
I on przyjął chrzest, prawda?
Tak, mało tego. Właśnie on pod wpływem świętości Piusa XII przyjął chrzest i na cześć Piusa XII przyjął imię Eugenio, ponieważ wcześniej Pius XII się nazywał Eugenio Pacelli. Przyjął chrzest i mówił, że nikt nie zrobił więcej dla ratowania Żydów w czasie II wojny światowej, jak właśnie Pius XII.
Pan mówi 850 tysięcy, tak?
Tak, około 850 tysięcy.
I
tak.
Panie redaktorze, i proszę zobaczyć, co robili. Z papieża robili antysemitę i potwornego, strasznego człowieka, a nawet wstrzymali proces beatyfikacyjny. To tak, wpływy właśnie, co potrafi propaganda zrobić. Jak my musimy uważać na to, co oglądamy, co słuchamy, bo u nas w Polsce też jest propaganda. Widzimy bardzo mocno i ta propaganda, te manipulacje są nie na rozumie, tylko na emocje wpływają, prawda? Negatywne emocje. Jak ja słyszę, nienawidzę go. Dlaczego? Bo nienawidzę. Prawda? Jest coś takiego.
No tak, tak. I ten mechanizm tej akcji związanej z Piusem XII, bo to była cała taka akcja dezinformacyjna, która została rozpoczęta na początku lat 60. przez KGB, ona zatoczyła coraz szersze kręgi. I dzisiaj widać, że ten sam mechanizm jest stosowany na przykład wobec narodu polskiego. Że zaraz po wojnie nie ulegało dla nikogo wątpliwości, no, że Polska była ofiarą tej wojny. A dzisiaj nagle okazuje się, że jesteśmy zaliczani do grona współsprawców ludobójstwa.
II wojny światowej.
Tak, tak. Wręcz, że przyłożyliśmy rękę do wywołania II wojny światowej i nie znajdujemy się w gronie ofiar, ale w gronie sprawców.
Katów. Tak.
Czyli podobny mechanizm jak w przypadku Piusa XII.
Ale też tak samo jest ten mechanizm manipulowania wobec Kościoła, księży. I to robienie tak sprytne, że katolicy, żeby kamienowali księży.
No, słowem, nienawiścią. Właśnie o tym piszę w tej książce o Tajnym Archiwum Watykańskim, dlatego że to jest pewien mechanizm, który już jest obecny od dawien dawna i stosowany przeciwko Kościołowi, przeciwko papiestwu i widać go było na przykładzie wcześniej chociażby rewolucji francuskiej, jeszcze wcześniej na przykładzie protestantów, którzy uruchomili antykatolicką propagandę w XVI XVII wieku, tworząc różne czarne
legendy. Hiszpanie też, prawda?
Tak, czy wojna domowa w Hiszpanii. Więc my na podstawie archiwów watykańskich, bo tam wyszliśmy wspólnie z fotografem Januszem Rosikoniem, na podstawie tych dokumentów, które znajdują się w Tajnym Archiwum Watykańskim, odtwarzamy te kontrowersyjne epizody z historii Kościoła i pokazujemy te różne mechanizmy, jakie stały za oczernianiem Kościoła.
Tak, znaczy odnoszę wrażenie, myślę, że to jest pierwsza taka książka w świecie o Tajnym Archiwum Watykańskim.
Tak, znaczy wcześniej zrobili Belgowie, ale to był tylko taki album, same zdjęcie i krótkie podpisy. Natomiast myśmy zrobili taką bogato ilustrowaną książkę, którą się czyta, nie tylko ogląda zdjęcia, i która opowiada o pewnych tajnikach, kulisach różnych wydarzeń, budzących do dziś wiele emocji, takich jak właśnie inkwizycja, proces templariuszy, konkwista, proces Galileusza, wojna w Hiszpanii, rewolucja francuska i tak dalej. Właśnie zakończywszy na Piusie XII i oskarżaniu go o bierność wobec ludobójstwa.
Tajne Archiwum Watykańskie, nieznane karty historii Kościoła. Myślę, czy nie powinniśmy, panie redaktorze, jeszcze jakichś rozmów niedokończonych zrobić na ten temat? Bo to jest, to jest dzieło niezwykle ważne, cenne, tak, żeby to dzieło dotarło do wielu ludzi, do profesorów, do inteligencji, do każdego, który chce coś więcej wiedzieć, do młodzieży, studentów, prawda? No na pewno do księży też, do duchownych. To jest niezwykle. Pan mówi, że tu jest o procesach templariuszy, co jeszcze takiego, właśnie te inkwizycja. No ile właśnie mówi się, prawda, inkwizycja, takie rzucanie haseł, prawda, złych, tak.
Tak, albo kwestia konkwisty, podboju Ameryki Południowej, albo krucjat, wypraw krzyżowych. No to wszystko są kwestie takie bardzo mocno zmistyfikowane, zafałszowane. Chociaż ja myślę, że więcej emocji budzą te dwudziestowieczne historie, czyli oprócz Piusa XII, wojna domowa w Hiszpanii, bo tam dzisiaj ta strona lewicowa jest przedstawiana jako bohaterska, a mało się mówi o tym, jak wielkich zbrodni dokonały te siły republikańskie w Hiszpanii na kościele katolickim. Tam przecież kościołowi groziła eksterminacja. Wymordowano ponad 6 tysięcy duchownych tylko dlatego, że byli osobami konsekrowanymi. A na terenach, gdzie rządzili republikanie, to 80% duchownych zostało wymordowanych. Te 20% ocalało tylko dlatego, że się ukrywali. Mhm. Tam była olbrzymia furia niszczycielska przeciwko Kościołowi. No i niestety dzisiaj widać, że te władze socjalistyczne Hiszpanii, to sympatyzują właśnie z tą antyklerykalną, antykatolicką stroną, no i czynią bohaterów, z bohaterów tych, którzy wtedy walczyli przeciwko Kościołowi.
Wie pan, tak patrzę na tą książkę, ją powinno się ofiarować, to byłby dobry czyn tym, którzy, tacym propagandzistom, tym politykom, którzy plują na Kościół i tak wyciągają te takie kłamliwe argumenty, ofiarować takiemu, niech przeczyta z taką specjalną dedykacją, prawda? To dobrze by to zrobiło. Myślę, żeby, jeżeli dobra wola jest, to by to na pewno był, wielkie owoce były, prawda?
No, no bardzo chętnie, bo rzeczywiście widać, że jest różnica pomiędzy wiedzą historyczną, a pewną propagandą, pewnymi stereotypami, jakie ludzie mają w umysłach. Na przykład jeżeli chodzi o proces Galileusza, to się okazuje, że były badania wśród studentów Unii Europejskiej i 30% z nich było przekonanych, że Galileusz został spalony na stosie, a 97%, że był torturowany przez inkwizycję. A okazuje się, że to nieprawda, że ani razu nie był w więzieniu ani jednego dnia, że nie stawał nigdy przed sądem inkwizycji i że umarł spokojnie w łóżku w swoim domu na starość. Więc widzimy, że zupełnie inaczej wyglądała rzeczywistość, a zupełnie inny obraz został wykreowany przez tą propagandę.
Tak. Panie redaktorze, przedłużyliśmy świadomie, bo mówiliśmy jeszcze o innych rzeczach i polecamy tę książkę szukać w różnych księgarniach, dobrych księgarniach. To, że jest księgarnia, nie znaczy, że tam są dobre rzeczy, tak, w takich polskich, patriotycznych, niepolskojęzycznych, szukać w dobrych, katolickich. Tylko to, że pisze katolickie, nie znaczy, nie należy sprawdzać, bo też może coś tam się może się wcisnąć coś tam. To niekoniecznie prowadzący księgarnię ma złą wolę, ale tak może być. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dobrze?
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, ojcu dyrektorze. Pozdrawiam wszystkich.
Tajne Archiwum Watykańskie. Nieznane karty historii Kościoła. Proszę państwa, bardzo dobra pozycja. To powinni ludzie, którzy chcą być inteligentni, wiedzieć. A katolicy muszą być bardzo świadomi. Coraz bardziej teraz. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże i gratulacje, panie redaktorze. Robi pan dużo dobrego. Warto czytać pana redaktora Grzegorza Górnego. Różnie w internecie też jest, raz po raz pan reaguje na różne sprawy. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję, z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Proszę państwa, i numer telefonu podam od razu do Fundacji Nasza Przyszłość. Te dwie pozycje dzisiaj omówiliśmy. Naturalne kuracje w przeziębieniu i grypie Zbigniewa Nowaka. To dla ciała i dla umysłu, dla ducha. Tajne Archiwum Watykańskie. Nieznane karty historii Kościoła. To Watykańskie Archiwum zostało chyba otwarte 1 marca dla wszystkich naukowców i chyba nie tylko. Numery telefonów do Fundacji Nasza Przyszłość. Pytajcie państwo o te książki. 94 373 1160 oraz końcówkę 61-62. Polecam też bardzo gorąco miesięcznik w naszej rodzinie teraz z Drogą Krzyżową. Jest dodatek Droga Krzyżowa Narodu Polskiego księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Bardzo dobra rzecz.